świeciłam czołówką na trawę i ta trawa się mieniła. Po prostu mieniła się jak diamenty, jakby coś sypało we mnie szczęściem, to było piękne. Z takich gorszych halucynacji, no to na przykład tylko jedną miałam taką, która była niepokojąca, bo jakiś tam pniak mi się wydawał korpusem ludzkim, a później zmienił się w nagrobek dziecięcy. Więc no dobra, nie zawsze jest jakoś miło, ale ja to zawsze wiem. Wiesz, ja to zawsze wiem, to nie jest
nigdy prawda. Masz świadomość, że to nie jest real?
Tak, zawsze.
Latasz nad sobą.
A głównie jakby też krajobraz się zmienia, czyli jeżeli na przykład oświetlasz czołówką drzewa, no to masz wrażenie, że wszystko jest ośnieżone dookoła, na przykład, że jest zima, nie?
No to dobre dragi generalnie, to powiem ci szczerze. Halo baza, tu ryba, wzywam się Akwarium. Witajcie kochani piskacze, entuzjaści flasków, cesarze trailu i amatorzy sudokremu. Nie, tu nie ma żadnej pomyłki. Słyszymy się podcastowo już po raz 9 w audycji przepełnionej bieganiem, szaleństwem i gośćmi, którzy, mocno w to wierzę, sprawią, że ruszycie dolną część pleców z kanapy, zaczniecie biegać szybciej albo przynajmniej w miejscach, o których nie słyszał nawet Tony Halik. Z jednej strony mikrofonu ja, polny pisgacz, człowiek, który mówi szybciej niż myśli, a myśli dużo wolniej niż biega, zaś z drugiej, uwaga, uwaga, kobieta renesansu, baroku i oświecenia, biegaczka, wspinaczka, malarka, tatromaniaczka, konferansjerka, a jak ma czas, to sobie jeszcze coś napisze do gazet o bieganiu czy innych górach. Panie i panowie, Małgorzata Tomik, witaj na kozetce u pisgacza.
Witam na kozetce, czuję się naprawdę komfortowo tutaj.
Gosia, czy ja coś pominąłem w tym wstępie? Jakiś twój talent albo pasję?
Myślę, że bardziej mi nadpisałeś talentów, bo część jakby z tych rzeczy, które wymieniłeś, myślę, że po prostu mnie nie definiują, nie czuję się na przykład malarką.
To uznajmy, że pomalowaliśmy trawę na zielono, teraz wszyscy będą myśleli, że jesteś super sławna i za chwilkę do ciebie zadzwoni Pudelek, ale zanim się jeszcze rozkręcimy, to muszę cię zastrzelić takim najbanalniejszym z pytań, bo to też zawsze trochę definiuje jestestwo moich gości. Czy ty zaczęłaś biegać dla zdrowia, żeby zrobić na złość ortopedzie, bo zupa była zasłona, skończyło ci się pewnego razu paliwo w aucie? Czy twoje początki biegowe są jeszcze gdzieś indziej?
Słuchaj, no najbardziej banalne pytanie, ale troszkę zbija z tropu za każdym razem. Myślę, że ja zaczęłam biegać, chociaż też to jest pojęcie, którego do dzisiaj ostrożnie używam.
Zawsze możesz powiedzieć, że pizgasz, więc to jest bezpieczne.
No tak, to jest bardzo dobre określenie, bo ja chyba należę do tej grupy pani pizgacze przede wszystkim. Ale zaczęłam pizgać po górach, żeby więcej pizgać po górach. To była taka naturalna droga od zaawansowanej turystyki, od troszkę innych też sportów górskich, od spinaczki. Wiesz, kiedy widzisz, że po prostu możesz zrobić więcej, zobaczyć i doświadczyć z innymi emocjami towarzyszącymi, no to to wciąga.
Harder, better, faster, stronger. Tak czy inaczej cieszę się, że tu jesteś. W ogóle miło, jak mnie dziewczyny odwiedzają, bo dzięki tobie jest od razu jakoś ładniej, milej i dużo lepiej pachnie. Ale drodzy słuchacze, będę szczery. Gosię zaprosiłem, bo odkąd ją znam, robi takie rzeczy i ma takie pomysły na bieganie i na zajawki outdoorowe, że jak tylko usłyszę, co tym razem planuję, to za każdym razem zbieram szczękę z podłogi. Dość powiedzieć, że tam, gdzie typowy pisgacz zmienia się w złomiarza, błaga o litość i zalicza zgon na trasie, to obecna tu Małgorzata dopiero się rozkręca, wychylając łeb ze strefy komfortu. Mówiąc wprost, w przeciwieństwie do wielu mężczyzn, lubi jak jest długo i intensywnie. Dowód? Jesteś kochana świeżo po Race Across Scotland, 346 km od wybrzeża do wybrzeża Szkocji, z niemal 8000 metrów podejść, na których pokonanie biegaczy mają 100 godzin. I w tym roku wystartowało tam 130 zawodników, ukończyło 57, a ty, moja droga, zajęłaś genialne 4. miejsce wśród kobiet i 19 w klasyfikacji generalnej. No to mów, opowiadaj. Floor is yours.
No słuchaj, to była przygoda, którą wybrałam już dużo wcześniej. Wybrałam ją właśnie dlatego, że tak świetnie brzmi i tak świetnie wpasowuje się w to, co mnie kręci, czyli trasa prowadzi wszerz Szkocji. No rozumiesz, jakby mamy tutaj wiele w Polsce, no może niewiele, tak? Mamy dwa
Dwa co, szlaki długodystansowe, czy co?
No nie, szlaków jest wiele. Natomiast ja, tak jak powiedziałeś, jestem teraz w takim momencie, kiedy szukam pomysłu na swoje bieganie w taki sposób, że nie chcę być tylko tą osobą, która pokonuje szlaki, tylko chcę być tym sportowcem, który te szlaki przebiega. Czyli jakoś zespoić się z tym poziomem sportowym i na takich dystansach się realizować. Choć wcale nie byłam tego pewna, czy akurat na takich i można powiedzieć, że dalej nie jestem, ale to, czego jestem pewna, to jest to, że chcę to robić na poziomie sportowym. I wracając do dwóch biegów w Polsce, mogłabym tam taki, nie wiem, pierwszy start w zawodach długodystansowych odbiec, ale wiesz, no...
Ale powiedz, jakie to są biegi, bo ja się nie znam na bieganiu w ogóle. Jakie to są biegi?
No to jest bieg Kreta, to jest But, który właściwie teraz zmienił formułę też na bardzo ciekawą, ale właśnie już troszkę mniej sportową. No i z tego, co mi wiadomo, no to więcej takich zawodów, gdzie...
Dla samobójców,
dla tych mniej normalnych ludzi nie ma. No brałam pod uwagę właśnie bieg Kreta, oczywiście, jeżeli byłabym tam zakwalifikowana. I to jest jednak bieg, który odbywa się wiosną. A no nie byłam pewna, jak ja się będę czuć po tych zawodach. To jest taka biała kartka, którą chciałam właśnie w tym roku zapisać, bo mogłam mieć jakieś wyobrażenie, jak będę się czuła po 200 kilometrach, no ale co jest dalej?
Ale nie spoileruj, ja cię właśnie chciałem pod kątem tego Kreta zapytać, dlaczego właśnie Szkocja, a nie no chociażby ten Kret, nie wiem, Alpy, jakieś UTMB? Chodziło tylko o termin, czy o coś więcej?
Spodobała mi się formuła, spodobało mi się to, że ja nie znam tych terenów, że one mogą mnie zaskoczyć, że to no nie jest to samo, po czym się biega w Polsce. No i nie ukrywam, głównie ten sam szlak, który prowadzi od wybrzeża do wybrzeża, to było po prostu coś dużego w mojej głowie. Coś, co chciałam koniecznie zrobić.
No to weź nam opowiedz krok po kroku, jak dobrej przyjaciółce przy lampce wina, jak ci mijał dzień, pierwsza nocka, kryzysy, ramzysy i inne procesy. Przede wszystkim pochwal się, ile ci zajęła ta wyrypa przez Szkocję.
Zajęła mi na szczęście poniżej 80 godzin. Chociaż i tak zakładałam, że uda mi się to zrobić dużo szybciej, nawet kilka godzin szybciej. Ale moje założenia dotyczyły też trasy ubiegłorocznej, bo w tym roku tam zostało dodane jeszcze 7 kilometrów.
Co to jest 7 kilometrów?
No właśnie, co to jest 7 kilometrów? Tak samo, co to jest 7 kilometrów, jeżeli
tych
przewyższeń mamy...
Ale jak się ma 200 albo 300 w nogach?
Ale nie, wiesz, bo tutaj też warto o tym powiedzieć. No te 7 kilometrów i właściwie mała ilość przewyższeń, tak, jak na cały bieg, to mi się wydawało, że kurczę, no to nie będą jakieś trudne zawody. A z drugiej strony, no ostatnie 20 mil, 200 schodków do pokonania, jak na Maderze, no te przewyższenia... Dlatego, że to był tak długi dystans, one po prostu zostały skumulowane i one kumulowały się na tych ostatnich odcinkach. Oczywiście być może ja to tak odczuwam, tak? Z tej perspektywy, że miałam już tak dużo w nogach i zmęczenia, ale myślę, że no każdy z nas wie, że 7 kilometrów górskich to może się różnić czasowo bardzo. I ja no, to jest wciąż 7 kilometrów. Liczyłam na to, że tą trasę pokonam szybciej i że będę spała mniej. Tak. Że będę spała mniej, o godzinę mniej.
Czyli ty śpioszek jesteś, nie spałaś?
Właśnie powiem ci, że nie. Miałam po prostu, spałam łącznie podczas tych 79, prawie 80 godzin, spałam chyba 3,5 godziny.
Ale w takich miejscach, w których planowałaś te drzemki, czy po prostu szłaś i wiesz, Nemo, nie macie, leżysz w trawie? Powiedz, nikt cię nie słucha tutaj, jesteśmy sami.
Zacznijmy od tego, że było... mokra. Tak, jesteśmy w Szkocji i no, no myślę, że trudnością w ogóle tych zawodów jest długość dystansu i zmienność pogody. I to przez pierwsze dwie doby praktycznie było zupełnie mokro. Mokro tak, że padał deszcz, ale również mokro tak, że swój but zostawiałeś gdzieś tam w bagnie.
Czyli co do zasady nie możesz sobie polec w rowie jak klasyczny złomiarz, walnąć drzemki.
Do tego dążę, ale też do tego dążę, tak, jest realna szansa, że się utopisz. Albo cię na przykład krowa, wiesz, pomyli z jakimś wodopojem.
Oczywiście, nie, jeżeli ktoś nie używał nigdy krowiego placka jako poduszki, niech szybko podniesie rękę, no właśnie.
No ale tak, jest też, jest ciepło, ale jest zimno, bo jakby ciało jest z jednej strony rozgrzane, drugi wychłodzone i... Ten sen po prostu w takich warunkach, kiedy jest tak zmienna pogoda, on i jakaś tam amplituda, większa temperatury, on atakuje trochę wcześniej. I o ile pierwszą dobę przebiegłam bez żadnych problemów, bez żadnej potrzeby snu, to przyszła pora na checkpoint pierwszej nocy, to chciałam się po prostu położyć chociaż na 20 minut i potrzebowałam tego, żeby ruszyć dalej w noc. W nocy po prostu potrzebowałam skupienia, bo trudność Race Across Scotland też polega na tym, że tam musisz cały czas nawigować. Ten GPX no, nie jest jakoś ściśle zgodny ze szlakiem. No, często też jakby tego szlaku po prostu nie było. Prowadził gdzieś, meandrował sobie przez pola.
Czyli trzeba być jeszcze harcerką przy tym.
Trzeba być, do czego też się musiałam przygotować, bo nie jest to jakby moja najmocniejsza strona, logistycznie również. No ale z tym snem było tak, żeby już dokończyć i nie przeciągać, że pierwszej nocy chciałam się położyć i odpocząć. Położyłam się na 15 minut. Nawet pożyczono mi śpiwór, bo ja nie zadbałam o to, żeby na każdym punkcie mieć śpiwór. Ale nie mogłam zasnąć, więc nie spałam. Pobiegłam dalej w noc i ta noc była właśnie dosyć zimna. Pamiętam, że rano miałam rękawiczki. No i ten kryzys jakby snu przychodził. Od tego czasu położyłam się raz w trawie na 8 minut dosłownie. No nie dbałam już o to, czy jest mokro, czy nie mokro. Ale to nie była do końca jakby dla mnie dobra taktyka, bo przez te 8 minut mnie jakby nie zregenerowało, a no
kryzys... Zamuliło troszkę?
Nie, odświeżyło, ale po prostu myślę, że gdzieś tam wewnętrznie przyzwyczaiłam sobie głowę, że ja mogę. I później po prostu powtarzała się ta potrzeba położenia. Ja tego nie robiłam, ale no jednak dochodziłam do takiego momentu, że się temu poddawałam i robiłam takie no 8-10-minutówki.
Power napsy.
Może 3. Mhm. I dopiero później udało mi się chyba w drugą noc... No nie, w drugą noc też mi się nie udało.
Jak moim gościem jest Małgorzata Tomie, która ma wywalone na spanie i ale leci 80 godzin.
W spaniu najważniejszy, znaczy kluczowy był dla mnie moment, kiedy, kiedy jakby dopiero nauczyłam się, jak sobie radzić z tymi kryzysami, czyli po prostu pewnego razu pomyślałam, że po prostu go przezwyciężę. To nie był już taki kryzys snu jak na 180 km, które gdzieś tam biegłam na ultrakotlinie. To był już poważny kryzys snu. Kiedy był łatwy teren, to postanowiłam, no nie będę myśleć o tym, że mogę się gdzieś tutaj położyć, bo te myśli mnie sprowadzały w tą stronę. Okay. Tylko po prostu zasnęłam biegnąc. Dookoła były pola wrzosowe.
Just like that.
Od czasu do czasu nóżka się podwinęłam, ale no normalnie to nie halucynacje, ale po prostu sen na jawie w łatwym terenie i to, no nie wiem, od tego momentu, kiedy sobie po prostu na to pozwoliłam i to jakby przeszło, nie miałam już kompletnie potrzeby, żeby się decydować, żeby myśleć o tej możliwości, że ja mam się gdzieś z boku położyć i już myślałam bardziej o trzeciej nocy, do której już nie chciałam dopuścić, no ale jednak tą trzecią noc też trzeba było wkalkulować w czas pokonania trasy.
Haluny, mów o tych halunach, bo już wiem, że nie śpisz, albo że umiesz biegać spać na biegąco, na stojąco. Natomiast haluny, widziałaś jakieś fajne stworzenia albo coś w ten deseń w tej Szkocji?
Haluny są bardzo ciekawe dla mnie, bo nigdy na nie nie czekam, ale nigdy się jakby też nie odbawiam tego stanu, bo dla tych osób, które na przykład może nie miały okazji doświadczyć tego osobliwego uczucia, to nie jest tak, że jeżeli masz halucynację, to ty w to wierzysz, że jest tak jak w, nie wiem, jakimś mocnym, głębokim śnie. Ty jakby jesteś obok tej sytuacji, ją obserwujesz, przynajmniej ja tak mam. I to, co widzę, jakby zawsze mam świadomość tego, że to nie jest coś, co mi się pojawia, tylko to jest coś, co przekształca mój umysł na jakiś dany kształt. I myślę, że z takim nastawieniem te haluny nigdy nie są takie, nie są przerażające, bo podchodzisz do tego jak do bajki, myślisz sobie, kurczę, co się wydarzy? I na przykład wydarza się. Ja halucynację miałam drugiej nocy, to była najtrudniejsza dla mnie noc i to był chyba jedyny, znaczy miałam dwa takie kryzysy.
Ale całowałaś na garbie muminka, czy jak to wyglądało?
Miałam piękne halucynacje, biegłam i wiesz, była mgła, był deszcz, była noc. Wyszłam z tego punktu podniesiona właściwie też takim wsparciem Grześka Korsaka, który widział mnie, ja byłam, no nie mogłam zasnąć na tym punkcie, a próbowałam. Mhm. Spędziłam tam ponad godzinę, no bo przepak, startując bez supportu, chyba że będziemy jeszcze mieli to pytanie, to nie będę teraz...
Słuchaj, to ty jesteś...
No ja bardzo szeroki zwykle zakres.
Ja dalej chcę usłyszeć, co ty tam do cholery widziałaś.
No w każdym razie spędziłam... po 200 kilometrów na tym, tej drugiej nocy ja po prostu spędziłam czas próbując zasnąć, nie mogąc zasnąć, robiąc przepak w takim stanie, kiedy jestem, kiedy już po prostu przestaję ufać swoim myślom. Myślę, że po prostu w tym momencie ja doszłam do tego punktu, który gdzieś w podświadomości siedział, co będzie dalej. Wcześniej, zanim dotarłam do tego punktu, który był też przesunięty w związku z tą zmianą trasy, przesuwały się te wszystkie punkty. Nikt do końca nie był w stanie ci powiedzieć, ile mil, a tym bardziej ile kilometrów jest do
samego punktu. Ale jesteś pewna, że to nie była halucynacja, tylko te punkty naprawdę były.
One były naprawdę z bardzo, bardzo pomocną ekipą organizatorów. No ale dobra, umówmy się tak, zamoliłam na tym punkcie i zawsze nie wiedziałam, czy mam zostać, wiedziałam, że jeżeli zostałem, to nie zasnę, ale bałam się tego wyjścia. To był rzeczywiście taki punkt, kiedy ja nie wiedziałam, czy ja mogę swojej głowie zaufać, no bo wiesz, szukam na przykład czołówki, biorę mój przepak, którym mam możliwość wziąć tylko las na 100 kilometrów. Wiem, że za wolno się ogarniam. Przybiega jakaś dziewczyna, nie? Przybiega druga dziewczyna. Tam słodko sobie śpi Włoszka ze swoim partnerem, znaczy nie swoim, ale partnerem, z którym biegła, a ja chcę iść dalej i nie wiem, czy mogę sobie zaufać, nie wiem, co będzie. Wiem, że wchodzę w teren techniczny, wiem, że po prostu pada, jest mgła u góry, jest padaka. No i w tym wszystkim po prostu przybiega Grzesiek Korsak, który zupełnie na relaksie sobie do tego dystansu podchodził, więc ja myślę sobie, no moje marzenie o takim jakimś wyniku, no to hasta la vista, no, dziewczyny zaraz wstaną i tak dalej. A z drugiej strony nie, no, okazało się, że to były, no, warunki tej nocy były takie, że nikt nie zamierzał w ogóle w te góry ruszać dalej, więc ja dodatkowo miałam tą świadomość, że jak ja wyjdę tam i
nadrobisz czas.
Do kolejnego dnia to albo nadrobię czas, ale wiem, że też, że nikogo nie spotkam, że nikogo nie spotkam w tych górach. No i Grzesiek jakiś takich kilka słów mi powiedział, słuchaj, no, pomyśl sobie, co może ci się stać w Szkocji, w lesie, w nocy? No i wiesz, no z jednej strony ktoś by mógł sobie pomyśleć, że to jest taka podpucha, a z drugiej strony, wiesz, on mówił to w taki, przynajmniej ja to tak odebrałam, tak? Nie, to nie było sarkastyczne, bo to jest prawda. No co może ci się stać w nocy, w lesie, w Szkocji? A oprócz, no tak, jesteś, masz te 3-4 kilogramy na plecach, co też właśnie jest istotne pod kątem brania pod uwagę czasu pokonania dystansu. Mam jakby taki bag ratunkowy. Coś okay. Jak folia NRC, ale grubsze.
Taka płachta.
Tak, płachta biwakowa, lekka. Teoretycznie ta moja pół godziny przepaku i ogarniania siebie powinno mi dać to, że mam wszystko, czego potrzebuję. Zegarek naładowany, nawigacja kompletna. Ogólnie mój czas odpoczynku i miejsce odpoczynku determinowała potrzeba doładowania czołówki i zegarka, o tym jakby, to była zawsze pierwsza myśl, którą musiałam wiedzieć, znaczy mieć na myśli, bo inaczej po prostu będzie niemożliwa nawigacja. To nie było tam możliwe moim zdaniem, takie poruszanie się po prostu tym szlakiem wytyczonym, wyznaczonym, no i tak trasa biegła trochę inaczej, i tak to oznaczenia były w jednych miejscach, w innych ich nie było, i tak jakby na zymot to swoje z tym GPX-em przyszliśmy, to przyszliśmy. No, ale co? Mówimy o halucynacjach wciąż, prawda?
No tak, no bo wiesz, to jest 18 minuta, czytamy sobie nad Niemnem, a wszyscy słuchacze zastanawiają się, czy ty w ogóle wyszłaś z tego punktu.
Wyszłam z tą myślą, co może mi się zdarzyć. I wiesz co, od tego momentu ja złapałam coś pięknego i nie opuściłam jej to do końca. Ja przypomniałam sobie, co to znaczy zaufanie do siebie, ale też z taką jakby troską o siebie, jakby czułam, że ja nie przegnę granicy. I myślę, że dlatego, że byłam tam bez supportu i no nie chciałam ryzykować, a z drugiej strony no, z taką troską o siebie ruszyłam do przodu, a jednocześnie po prostu ufałam, że nic mi się nie stanie, bo ja mogę sobie zaufać, bo mam wszystko, czego potrzeba i potrafię to wykorzystać.
I, mocny łeb.
Może to nie wiem, czy to jest mocny łeb, to jest spokój wewnętrzny, wiesz? I to jest to, co ja lubię spotykać podczas biegów ultra u siebie. Bo gdzieś im bardziej to ciało i umysł, im bardziej trasa jest wymagająca, im więcej jest zmiennych na tym biegu, tym bardziej ty jednak psychicznie potrzebujesz skupienia, potrzebujesz no, wymagać
ale
od siebie
mi,
tempa.
Powiedz mi, to wyjście z tego punktu to był właśnie taki game changer, że już wiedziałaś, że gdzieś tam ta meta się materializuje,
tak.
Poczułaś się silniejsza?
Tak, ja wtedy, ale dopiero jak wyszłam, bo tam te wątpliwości ja też czułam, że ja muszę je w tym miejscu przetrawić, bo inaczej one na przykład wrócą. Coś tam wydarzyło się tej nocy, kiedy ja wyszłam i byłam no, ze sobą, rzeczywiście była mgła, deszcz, były, no wiatr, no po prostu miałam widoczność, nie wiem, 10 metrów maksymalnie. czołówkę też zmieniałam dwa razy u góry. No i teren był techniczny, były takie trawersy, jak w Tatrach Zachodnich, trochę kamieni, trochę trawy. A ja mogłam sobie ufać i poruszałam się wolno. Jakby z dzisiejszej perspektywy wiem, że inaczej bym trochę rozegrała ten bieg, gdybym dała radę spać. Że więcej daje na przykład jednak odespanie tej godziny, półtorej godziny i później bieg na świeżości. No bo na pewno ten odcinek mi zajął trochę czasu. Wiem, że na przykład za dnia, nie wiem nawet czy no półtorej razy szybciej byłam go w stanie pokonać.
No proszę.
Ale halucynacje, wróćmy do tego pięknego tematu i omówmy to bardzo szybciutko. Świeciłam czołówką na trawę i ta trawa się mieniła. Po prostu mieniła się jak diamenty. Jakby coś sypało we mnie szczęściem. To było piękne. Z takich gorszych halucynacji, no to na przykład tylko jedną miałam taką, która była niepokojąca, bo jakiś tam pniak mi się wydawał korpusem ludzkim, a później zmienił się w nagrobek dziecięcy. Więc no dobra, nie zawsze jest jakoś miło, ale ja to zawsze wiem. Wiesz, ja to zawsze wiem, to nie jest nigdy prawda.
Masz świadomość, że to nie jest real?
Tak,
zawsze. Latasz nad sobą.
A głównie jakby też krajobraz się zmienia, czyli jeżeli na przykład oświetlasz czołówką drzewa, no to masz wrażenie, że wszystko jest ośnieżone dookoła, na przykład, że jest zima, nie?
No to dobre dragi generalnie, powiem ci szczerze, ale poczekaj, bo ja bym chciał jeszcze zapytać o jakieś takie naprawdę smaczki, nie wiem, specyfikę nawigowania na trasie, jakieś przeszkody, otwieranie bramek, pastuchy elektryczne pieszczące cię po plecach. Co było takiego, wiesz, niestandardowego wśród tych przeszkód w Szkocji?
Pierwsza sprawa to nawigowanie, czyli zwykle możemy mieć takie wyobrażenie, że mamy GPX-a, patrzymy sobie na trasę, jeżeli zegarek na przykład ustawiony do 25 metrów dokładności, nie daj Boże jeszcze
to
z alarmem,
lecimy
to lecimy po sznurku. Natomiast no tam nie, no tam było tak, że znaczna część trasy przebiegała bez drożami, czyli dziesiątki na przykład kilometrów pastwisk. Pastwiska, które są porośnięte trawą, tak? Pastwiska, gdzie raz wpadasz gdzieś tam nogą po kostkę, a raz po prostu jest tak gęsto, że nie ma możliwości przejścia. I sprawdzając, ja zerkałam na zegarek chyba co 25 metrów. Wyobraź sobie takie zerkanie przez 300 kilometrów. Trasa GPX był na tyle, znaczy trasa była na tyle nieidealna orientacyjnie, że gdybym ustaliła sobie na przykład na 100 metrów, to na pewno w jakimś momencie
wiem, co
bym...
mówisz, bo ja miałem tak w tamtym roku na Pirnie, na którym mnie ty bestio namówiłaś. I
a potem nie pobiegłam.
Sytuacja, a potem nie pobiegłaś, tak? To twoja wina. I ja cały czas tylko patrzyłem właśnie na zegarek, tak. Skręcając rękę z kolegą Bartoszem, którego serdecznie pozdrawiam. I na koniec miałem po 70 kilometrach wrażenie, że mam kontuzję nadgarstka od patrzenia na ten zegarek. Więc...
Tak, no ale samo to, że po prostu skupienie, prawda, które musisz mieć, żeby to jednak fokus na trasę i na przykład brak widoczności w nocy. I masz przed sobą po prostu, no nawet jeżeli mam dobrą czołówkę, to na buście, tak? Ona mi gdzieś trzymała 3-4 godziny, noc jest trochę dłuższa. Drugą czołówkę miałam gorszą, więc mam przed sobą widok trawy, tak? Albo wrzosów.
Mijących się.
I po lewej stronie na przykład bardzo długi mur, bo to było jest charakterystyczne dla tej trasy, że duża część przez pastwiska przebiegała, więc nabudowane takie murki z kamieni nasypanych, naniesionych jakimś chyba ogromnym nadludzkim wysiłkiem.
Pamiętające czasy starych dobrych
tak,
celtów.
Tak, jakieś
jeszcze?
Wiesz, ary tych pastwisk z nie wiadomo jakimi zwierzętami, albo z takie przesmyki między tymi pastwiskami. No i świecisz czołówką, albo masz ten murek po lewej, albo go nie masz. Przekraczasz dziesiątki bram metalowych, które albo przechodzi się górą po płotku, albo otwiera i zamyka według takiej jest ta szkocka zasada, żeby po prostu zamykać, bo inaczej to stado ci gdzieś tam wyleci. No i bardzo, bardzo tam organizatorzy zwracali uwagę na to, żeby to szanować, więc myślałam, że po nocach mi się to będzie śniło, otwieranie, zamykanie tych bramek. No i ta trasa no generalnie po prostu stale była do sprawdzania, wielokrotnie, częściowo na przykład przebiegała przez jakieś lasy, raz przebiegała przez autostradę górą.
Dobrze, to
i to była akurat, tak, górą i to była akurat totalnie oznakowana, tutaj jest przejście na ostatnich
highway.
Chyba 30-40 kilometrach i no wiem, że tam ktoś chyba też pomylił, ale nie będę wchodzić w szczegóły, natomiast prawidłowe przebiegnięcie tą trasą to też było chyba 200 metrów up, a gdzieś tam dołem przebiegnięcie, no to była prosta droga do mety, nie? No dużo było niuansów, gdzie uważam, że po prostu nawigowanie jest tam bardzo ważne i ja bez czynnej nawigacji, bez tego, że miałam wgranego GPX-a, z pewnością bym tej trasy nie pokonała. Więc ładowanie, czy jakaś tam dostępność, czy GPS turystyczny przy sobie, to jest po prostu moim zdaniem must be.
Wiesz co, bo jak o tym opowiadasz, to się tak zastanawiam, czy to jest jeszcze bieg, czy już na przykład rajd, nawet przygodowy. Gdzie ty w ogóle widzisz różnicę między, powiedzmy, tymi dyscyplinami?
Zastanawiałam się nad tym przed biegiem. Bo z jednej strony właśnie wybrałam sobie na pierwszą taką przygodę ponad 300 km zorganizowane zawody, tak? Gdzie czy z supportem, czy bez supportu będę miała jednak te punkty, gdzie mogę się przespać. Więc zakładałam, że jeżeli nie ma tam dużego jakiegoś bardzo przewyższenia, że to będzie wyścig. Jednak z perspektywy teraz czasu myślę o tym bardziej jak o rajdzie, chociaż to nie było tak, że po prostu się... Znaczy ja nie pokonałam tego w ten sposób, że po prostu, nie wiem, szłam spacerem i że większą uwagę zajmowało mi nawigowanie i te inne aspekty niż jednak sam bieg. To, żeby dobiec tam jakoś sportowo, no wymagało po prostu wykorzystywania każdego odcinka, który był biegowy na bieganie. I to był też taki punkt, z którego jestem dumna, no bo po tych 300 kilometrach ostatnie dziesiątki, tak, kilometrów chyba 40, byłam w stanie jeszcze przyspieszyć i tam biec rzeczywiście, zbiegi przede wszystkim prowadzić, no bo jednak nogi na zbiegach w tym momencie mogły być już bardziej nadwyrężone. O tym jeszcze nie mówiliśmy, ale ja mówiłam o pastwiskach, o jakichś tam bagnach. Pierwsze 100 kilometrów nie miało dużych przewyższeń, ale z kolei jakby drugie, no to były dzikie rejony, gdzie momentami było 30% nachylenia.
Czyli nie można w ogóle założyć, że równo pokonasz 100 km w czasie X, w takim czasie następne 100 km, to w ogóle nie da się tego zestawić.
Nie, to nawet zróżnicowanie terenu było bardzo duże i nie nazwałabym tego biegiem technicznym w takim rozumieniu, jak na przykład teren techniczny jest, nie wiem, w Tatrach, w Alpach, ale z pewnością był wymagający, no bo wiesz, no ile możesz biec w każdym momencie, w każdym kroku, mając wilgoć, tak? Szukając przejścia. Wystarczy sobie wyobrazić na przykład po jakimś festiwalu, na przykład jak wygląda...
Szlak.
Szlak do Tojtona. Jak wygląda pod sceną, tak? Jeżeli jest jakiś festiwal, masz taką wyciętą trawę wysoką, no to jak wygląda tam po koncercie, kiedy padał deszcz? Po prostu to nie jest coś takiego, że ty sobie biegniesz i gdzieś tam ci wilgoć zahacza w nogi. Nie, ty po prostu musisz czasami omijać. No ten teren był spowalniający, a techniczny był częściowo. No i na tak długim dystansie po prostu, gdybym miała mówić o ostatnich 100 kilometrach, powiedziałabym, że to jest bieg techniczny. Natomiast biorąc pod uwagę całą trasę, bardziej bym powiedziała, że to jest wyścig, rajd. Na pewno nie UTMB na czas, wiesz, że masz po prostu trudny techniczny bieg, ale jednak wszystko działa jak Formuła 1, tak? I ty masz po prostu zrobić to jak najszybciej w technicznym terenie, w tych trudnych warunkach. Ale jednak to jest inny rodzaj wyścigu. Tak.
Dużo naszych słuchaczy aktualnie zastanawia się nad wyborem w czasów all inclusive, więc powiedz nam, Małgorzato, w takim razie dla kogo jest ten bieg? Pracujesz w biurze podróży, przychodzę. Dzień dobry, potrzebuję wyjazd z rodziną. Ma być właśnie all inclusive, tak jak powiedziałem. Poleciłabyś tą Szkocję komu?
Dzień dobry, panie Michale. Czego pan oczekuje od przygody? Czy ma pan zamiar spędzić w biegu 2 noce, 3 noce? Chciałby pan zobaczyć, nie wiem, borsuki w formie żywej, nie w formie halucynacji? Może chciałby pan uciekać przed jakimś stadem krów? Nie takich krów polskich, tylko tych nabuzowanych pasją zabijania ludzi. Może ma pan po prostu ochotę się spizgać, ale zrobić to jednak
w cywilizowanych
warunkach, że gdzieś tam czasami tam 30 km, 40, czasami 20, ale te punkty są i to i widać pana gdzieś tam w nocy na nieboskłonie górskim mapy jako kropka GPS.
Wiesz co, mnie bardziej interesuje też kwestia tego ogromnego dystansu, bo ja tam powyżej setki, czy tam 100, nie wiem, 10 km w życiu nie biegłem. Jakbyś spróbowała dosłownie w kilku zdaniach powiedzieć, co się czuje, mając w nogach 200 km i perspektywę kolejnych ponad 100 do mety.
Wiesz co, zacznę tak. To były zawody, które ja wybrałam, żeby się do nich przygotować i żeby na starcie, mimo jakiegoś tam być może stresu, wiedzieć, że jestem gotowa. I wiem, że byłam gotowa i wiem, że to czułam przed startem i wiem, że to dało mi tryb jakby treningowy, który obrałam i który po prostu mnie do tej ilości godzin wysiłku i dystansu myślę, że odpowiednio przygotował. I myślę, że no, stanięcie na starcie takiego dystansu chyba musi być poparte pewnością, że ty go pokonasz. Bo jeżeli masz sobie jakiś tam niepokój, a wiadomo, że masz, bo nie da się głowy oszukać,
ja to, jest normalne, to ten niepokój wyjdzie. Stajesz na starcie i myślisz sobie, kurde, 100 kilometrów, to na 98 to ja ze strachu bym miał straszkę, nie?
Widzisz, no a jednak staram się otworzyć głowę i bardziej ciało moje reaguje w taki sposób, że ja wiem, już znam reakcję na przykład mojego ciała przed zawodami, ono jest... Ono wie, co ja mu chcę zrobić, nie? I ja po prostu jakby taką dyskusję tak ze sobą prowadzę, że no, że zrobię wszystko, co mogę, ale nie zrobię na takim dystansie 110%, nie?
No ale Gośka, powiedz jak prostemu chłopowi. Jest ten 200 kilometr. Zaczynasz rozmawiać na przykład ze swoimi nogami, mówisz kochany, biegnijcie z Gosią, jeszcze 150 kilometrów, będzie fajnie, chodźcie.
Nie, no powiem ci, że cieszyłam się, że cały czas mam taki dynks w głowie włączony, który chyba w jakiś sposób wyczuwa albo kontroluje, jak ja będę się czuła. Bo jeżeli dużo gdzieś tam biegasz, jeżeli jakieś chyba doświadczenie masz, ale ja nie mówię, bo nie nazywam siebie jakimś super doświadczonym biegaczem, ale myślę, że mam też doświadczenie po prostu długoterminowej, długo, wielogodzinnej działalności, co mi dało wcześniej, tak? Działalność górska, działalność spinaczkowa, działalność, kiedy kilka dni na przykład śpisz w namiocie, a jesteś gdzieś w Alpach, to nawet na takim...
Nie masz w sobie strachu przed tą głością?
Nie, ja wiem, mam strach. Mam respekt, mam niesamowity, natomiast oszukuję swoją głowę, bo nie umiem liczyć.
Szacunek do dystansu to nie jest strach przed dystansem. To są dwie różne rzeczy.
Tak, ale na szczęście nie umiem liczyć i przyjęłam taką taktykę, że 215 mil to jest 215 mil. Także ja nie myślałam o dystansie.
Ale to jest dobre. 350, nie myślisz o 380 czy o 200. A jaki no. System wybierzesz metryczny, to jest nieważne.
Śmiej, ale dokładnie tak było. Od punktu do punktu i dalej wierzyłam, że po prostu... Byłam ciekawa, jak się poczuję po tych 200 kilometrach. Po 200 kilometrach wiedziałam, że zrobiłam dobrze ten dystans, który miałam, że problemem jest to, czego nie znam, czyli właśnie opanowanie jakichś tam kryzysów snu, tak rozeznaję siły, ale wiem, że mięśniowo byłam, że zrobiłam tempo odpowiednie, tak, skupiłam się, żeby to był właśnie dla mnie jednak bieg, a nie przebycie przygody i że po prostu od tych 200, no czujesz, że po prostu dasz radę, no nie dasz, jesteś 300 kilometrów.
Napieramy!
No pomyślałam, że tylko może mnie zatrzymać kontuzja.
Myślałem, że stado wygłodniałych borsuków.
Krowy, to jest dramat. Wszyscy, którzy się mogą w tym momencie śmiać z krów, zachęcam, żeby sobie w Google wpisali krowy, Wielka Brytania, czy jakby krowy atakują. Nie, no jest to największa ilość wypadków wśród turystów chyba w...
Co ty gadasz, poważnie?
Poproszę sobie wklepać, panie Parwa. Ale może być po tym wywiadzie. To ja jestem na kozetce. Na razie możesz mnie brać za wariatkę, ale siedzimy po prostu, słuchajcie, w salce. W
takim tak, ja wam pokażę gdzie... potem na wideo. Gośka siedzi na kozetce i ma wielką zieloną piłkę i sobie nią turla. Ale chcesz mi powiedzieć, że jest jakaś konkretna liczba ludzi umierających po atakach krów.
Tak. To są po prostu jakieś wystraszone, spanikowane stada krów, które po prostu taranują ludzi. I no to są inne krowy. No na przykład to są krowy, które na tych pastwiskach, no jeżeli jesteś na przykład oddzielony, byłam oddzielona akurat nie murkiem, ale jakimiś dwoma takimi drutami, no i wiesz, masz takie dwa młode byczki. Młode, ale już kurde, jak nasze krowy wielkie, nie? No i one dla zabawy przez cały dystans, które ja biegnę obok, one mnie próbują, wiesz, tak fukać na mnie i biegną za mną. Ale to są małe byczki, tak? A jeżeli na przykład
wrócą
jesteś na tym pastwisku... Jesteś na tym pastwisku i musisz minąć te krowy. Tam nie było dużo takich sytuacji, ale były sytuacje, kiedy trzeba było obejść na przykład stada, tak? Jakiś rozumiem. Dystans zachować. A wyobraź sobie, że jest noc i to jest trzecia noc, jakby umówmy się, to już nie jest pierwsza noc, kiedy szybciej podejmujesz decyzję. Jest trzecia noc i wydłuża się ogólnie ten dystans w twojej głowie do punktu. Godzina 11 w nocy. I no biegnę z czołówką. Czołówka już ma słabsze światło. Ja liczę, że już tam kilometrów kilka jest tylko. No i patrzę oczy. No, mam jedno oczy, to nic, nie? 10, 5, 50 bramka do przebiegnięcia. Patrzę więcej oczów, nie? Szerokich. To nie są takie oczy jak w Dolomitach, że ci dzwoneczek dzwoni, że wiesz, przekroczysz tą krowę, jest miło. To są takie, wiesz, oczy... Chciałam przekląć, aż po prostu od cholery, tak? I nagle one się mnie przestraszają i jak na jeden sygnał po prostu wstają całe stado. Ja jestem jakieś 20 metrów od nich, nie widzę wiele dalej, po lewej stronie mój murek i to zaczyna się tam szamotać i bieg. Wiesz, ja myślę sobie, przecież te krowy to rozwalą ten murek, nie? Po lewej stronie, nie tylko mnie. No i słuchaj, no, wskakuję na ten murek, bo jest...
To jest...
Zamieram, wskakuję, to też nie jest, wiesz, tak, że wskakuję na murek, te kamienie się usypują, to jest murek, wiesz, staję na nim, nie wiem, czy po lewej stronie nie ma stada, pastuch mnie poraził. No i stoję na tym murku, te krowy podbiegają i oczywiście się wycofują, tak, bo one to też robią w dużej mierze, no, żeby gdzieś tam zaznaczyć swoje stanowisko, nie lubię cię, albo zjeżdżaj, ale, no, ale nigdy nie wiesz, bo tutaj jest ten aspekt, że za dnia one cię widzą, tak, one cię raczej nie zaatakują.
No one nie mają czołówki, moja droga.
Ale w nocy jak tak słyszysz, że nagle to wiesz, wstaje w panice wszystko, to jest masakra. No i powiem ci tak, poparzyłam tym pastuchem, stałam tam chyba przez 4 minuty na tym, tak lawirując na tym słupku, poświeciłam w lewo, zeskoczyłam po drugiej stronie, no i po prostu dalej kontynuowałam do innej bramki, ale to jest labirynty czasami po prostu tych bramek, tych farm czasami, tak? Przez jakieś farmy przechodzisz ogromne, wiesz, jakieś maszyny, tu nie wiesz, czy ta krowa jest zamknięta, czy tam psy szczekają w kojcach, no powiem ci, że skupiłam się na tych fragmentach, nie powiedziałam o tych najpiękniejszych, bo to nie jest tak, że ta trasa to były tylko pastwiska.
Trudności, pastwiska, krowy.
To były też właśnie wrzosowiska, bardzo intensywne właśnie podbiegi, pagóry, to był wiatr, to było słońce.
A był taki krajobraz, gdzie stanęłaś, popatrzyłaś, powiedziałaś wow.
O Jezu. Znaczy starałam się nie stawać, bo na ogół jak już coś widziałam, no to jednak było dzień, więc wolałam biec. No ale zawsze przychodzi ten moment, że coś wyciągasz, tak, narzucasz na siebie kurtkę, ściągasz, bo to była bardzo zmienna pogoda. No i tak, było wow, było non-stop, do tego stopnia, że ja czułam się aż zespojona z tym, gdzie jestem. Mogłabym tam spędzić jeszcze kilka dni.
Małgorzato, ty jesteś najlepszą reklamą Race Across Scotland, drodzy pizgacze, więc możecie już wygooglać, rozpoznać ten temat, ale zanim wyjedziemy ze Szkocji, to jeszcze mam pytanie nie o krowy, tylko o ludzi, bo UK to jest trochę inna sfera biegaczy. Oni mają trochę inną filozofię biegania. Jak różną od nas? Czym się różni biegacz z Wielkiej Brytanii od biegacza z Polski?
Myślę, że to są naprawdę mocni pizgacze.
Mocni... Nie tego słowa, twarde skurwesony, wcale nie przeklnąłem, także tak?
Tak, myślę, że oni dla nich jakby trasa...
Ale to jest prawda, że żują pszczoły, biegają boso i nie golą pleców, czy coś innego zaobserwowałaś?
Są... mocni, ale mocni pod tym kątem, że oni po prostu są przyzwyczajeni do bardzo dużej zmiany. Tak,
charaktery.
Bardzo. I tak samo jak u nas w Tatrach turyści tak na oznaczenia na przykład szlaków narzekają, że coś tam, że coś tam, no to oni są po prostu do bezdroży przyzwyczajeni, do biegania po prostu, czy wieje, czy pada i tak dalej. Naprawdę nie widziałam tam osoby, która by narzekała na te warunki, chyba że na przykład narzekała, ale widać było po niej troszeczkę mniejsze doświadczenie. No ja na tej trasie spotkałam osoby, które... No właśnie jak Silvia Lubix, nie wiem czy jak dobrze mówię jej nazwisko, imię, ale no jakby osoby, w których ja też po prostu widziałam taką niezłomność, jak na przykład widziałam u Patrycji Bereznowskiej, supportując ją kiedyś na zawodach. Myślę, że jakby właśnie te zawody, które są tak długie, a one specyficzną część osób gromadzą i to mam na myśli... Takie osoby, które jednak myślą o tym, jak o rywalizacji. Bo oczywiście, no myślę, że można podchodzić do tego jako do przygody. Ja częściowo tak też podchodzę, ale nie ukrywam, że ta rywalizacja jest mocna i te osoby, które spotkałam i które no miałam szczęście, że tak powiem, spotkać, one były naprawdę niezłomne. Nie widziałam czy takiego zjawiska, żeby one rozmyślały nad tym, czy będzie deszcz padał, czy coś tam ci do buta wejdzie. Po prostu... Myślę, że troszkę też mam taki już zalążek w głowie biegu z tym, co mam do przodu i do mety, po prostu.
To teraz wyjedźmy już z tej Szkocji na dobre i od ogółu do szczegółu może przejdziemy, albo od szczegółu do ogółu, bo ty generalnie lubisz, jak jest ciężko, trudno, pod górę i nie na skróty, w biegu i w życiu, prawda? Taki zwykły bieg po prostej ścieżce, to tobie, Małgorzato, to nie wystarcza.
Trochę jest inaczej, bo ja bardzo nie lubię tej gloryfikacji, no nie tyle masochizmu, co tej dramaturgii w bieganiu ultra. Ja lubię, kiedy jest wymagająco, ale bardziej mam w mojej głowie wiąże się to z doznaniami, które z doznaniami takie jak na przykład noc w górach, które każda, myślę, że w swoim życiu wiele osób po prostu wyobraża siebie jako bohatera w górach w nocy, albo zrobiłbym to, albo zrobił tamto, a ja lubię po prostu jednak poczuć się w tym momencie, o. I nie chodzi mi o to, żeby było trudno, ciemno, najmocniej, najhardziej, tylko potrzebuję takich doznań, które nie trwają krótko, czyli nie są, no nie jest to na przykład bieg typowo skyrunningowy, na przykład 20 km, chociaż też lubię takie zawody, ale no wiem, że zostaje mi później długoterminowo w pamięci i w jakiś sposób kształtuje mnie to, co ja przeżyję na spotkaniu ze sobą i ze swoimi prawdziwymi przeżyciami na dłuższym dystansie, na czymś, co nie jest tylko, wiesz, wyjściem w góry i powrotem, wyjściem z tego świata, w którym żyjesz i zaraz natychmiast powrotem, tylko co jest przebywaniem gdzieś.
Ale czy to nie jest tak, że jak wezmę listę najtrudniejszych biegów w Polsce, to pani Tomik już tam była?
Myślę, że w wielu miejscach jeszcze nie byłam, to raz, a dwa, że co jest tak naprawdę najtrudniejszym biegiem w Polsce i jak bardzo nadużywamy tego sformułowania i czy mówimy o najtrudniejszym biegu, czy o najtrudniejszym bieganiu.
Zauważ, gdzie jest różnica, sorry, bo nie kumam.
Różnica jest potężna. W mojej opinii bardzo trudno jest przebiec na przykład 5 km tak, w czasie, który jest nieziemsko dobry. Bardzo trudno jest pokonać 300 km w ogóle. A pytanie, co jest najtrudniej? Czy pokonać 300 km w czasie, który jest no, nieziemsko dobry? No myślę, że jest to jakiś logiczny tok rozumowania, ale uważam, że można klasyfikować trudności techniczne i mówić, że to jest trudny bieg. Ale no, to jest za dużo zmiennych, żeby określać szerokim sformułowaniem jakieś tam zawody.
Ja Cię pytam, bo największe sukcesy na zawodach u Ciebie to są właśnie ultramaratony. Na przykład wygrana na zimowym Baranie na 60 km, albo jeszcze przed pandemią na Salamandra Ultra Trail na Setce. No jest piekło Chantori. Ty tam byłaś druga na maratonie, druga na ultra, a wiesz, że ja znam takich ludzi, co nie chcą w ogóle wracać na te zawody, bo tak ich ściorały i przeczołgały, że do tej pory na samą myśl o trasie to im uda płoną. Więc jakim kluczem Ty sobie dobierasz te starty, dziewczyno?
No jeszcze byłam raz trzecia na ultra, na tym pierwszym dystansie, znaczy za pierwszym razem na Piekle Chantori, kiedy jeszcze nie był wydłużony dystans.
Kiedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, co tam się dzieje.
No i słuchaj, myślę, że to nie są wcale moje największe sukcesy. To są najwyższe miejsca w klasyfikacji. Ja uważam, że największe moje sukcesy dopiero są przede mną, mam nadzieję. No i zaczęłam patrzeć też na zawody, moje starty w zawodach jednak pod kątem jakości startu, a nie tylko klasyfikacji i miejsca. No te zawody ja lubiłam wcześniej, zanim zaczęłam trenować tak, jak się trenuje. Ja nigdy wcześniej, przed 2021, drugą połową, tak chyba, tak mi się wydaje. No ja nie miałam styczności w ogóle z treningiem, więc można powiedzieć, że robiłam, że moje podejście do biegów było takie, że dobra, wybiorę sobie najtrudniejszy bieg z największymi przewyższeniami, bo mam do tego predyspozycję, po prostu predyspozycję i jakieś tam doświadczenie górskie, żeby to w przyzwoitym czasie zrobić. Ale no, to wciąż są jednak zawody, które są trudne, ale moim zdaniem amatorskie, tak? Czyli pojawia się tam mniejsza część elity, kilka osób, nie ma takiej konkurencji w rywalizacji. I w tym aspekcie, no ja uważam za mój największy sukces, mój progres, który chciałabym, żeby trwał. I to jest mój właściwie cel, żeby sobie szukać powoli długoterminowo swojego sufitu. Ale jako największy sukces ja rozumiem tak naprawdę ten rok i na przykład czwarte miejsce na Pieninach, tak, na Niepokornym Mnichu, gdzie też miałam jakieś tam problemy nie ma co mówić na trasie kończącej się w krzakach.
Drodzy pizgacze, ja nawet minąłem wtedy Gosię, to znaczy ona mnie wzięła na barana, przybiegła ze mną na baranach małe Pieniny, a potem mnie zostawiła przed metą, tak to wyglądało.
No i wiesz, gdybyśmy mogli na przykład odnieść się do takiego tworu jak Rate My Trail, tak? No to można, ja na przykład sprawdzam tam sobie czasami, jeżeli akurat mam konto premium, czasem mam, czasem nie mam, sprawdzam sobie na przykład, jak szacują mój wynik.
Ścigasz się z nim?
Ścigam się z nim, tak. bo dlaczego nie? I na dystansie ultra ja miałam przerwę. Ja miałam przerwę, bo mój poprzedni rok nie był jakby najbardziej szczęśliwy dla mnie.
Czyli więc tam był indeks trochę tam był, tak, żyłowany?
Nie, nie, właśnie miałam, no nie wiem, no miałam z 2004 chyba 21. I miałam ten start teraz w Pieninach. I wyobraź sobie, że ja ten czas, jaki mi oszacowano tam, na tym dystansie, ja go prześcignęłam o ponad 2 godziny, tak?
Więc... Niedoszacowana Małgorzata.
Nie, więc jakby nie chcę patrzeć tak sztywno na sukcesy, bo można sobie zapisać kajecik sukcesjami, pierwszymi miejscami, wiesz, no od wypizgu na takich zawodach, których jest mnóstwo teraz, zawodach amatorskich, a ja chciałabym startować w zawodach albo takich, gdzie interesuje mnie trasa, specyfika, przygoda, jakieś moje granice, ale też chciałabym po prostu się zawsze w jakiś sposób zestawiać z tym, jakie jest obecne moje miejsce w rzędzie, bo to jest wiedza, o którą warto wiedzieć, nie tylko szczycić się, że 3 lata temu pobiegłam, wiesz, na 2. miejsce na Piekle Czantoni. No, także spokojnie. Ja myślę, że ja jestem dalej, że bardzo dużo mam jeszcze przed sobą, jeżeli chodzi o kwestię tego, ile mogę się nauczyć. Ile
ale
mogę
masz
się
bardzo
nauczyć.
Duże doświadczenie we spuszczaniu sobie w pierdzielu, więc...
No i jak... całe szczęście, bo jeżeli chodzi o głowę, to mam do niej pełne zaufanie.
O proszę, ale właśnie w tym kontekście zapytam twojej głowy, bo jak wiesz, słucha nas mnóstwo masochistów, poleć im coś spektakularnego, tak żeby się ściorali. Jakie jest twoim zdaniem najtrudniejsze ultra w tym naszym państewku nad Wisłą?
Naprawdę nie wiem. Tak jak ci powiedziałam, to jest bardzo ogólna skala oceny i ja takich po prostu frazesów nie chcę się podejmować. No to jest, wystarczy, że zmienią się jakieś warunki, tak? Ja mogę powiedzieć tylko o tym, co ja pamiętam jako mój najtrudniejszy bieg, no i on nie był w Polsce.
A gdzie?
We Francji. To było, uwaga, teraz przekręcę nazwę, High Trail du Vanoise. Nie wiem, czy znamy.
Zapraszamy na bieg.
Średnia wysokości 2800 metrów na 72 km i najwyższy punkt 3600, a bardzo długo się, amplituda temperatury 20 stopni, tak było. No, jakby tam bardzo mało osób ukończyło, chyba 30%, ale to nie był
czyli
dla mnie dobry
DNF,
bieg. Ja tam dałam.
Tam gęsto.
Ojej, trupem siał, równo. Trup leciał gęsto, powiem ci, że na tych wysokościach...
Organizator szedł zamykający, zasypywał wapnem to wszystko, co...
Nie, no wiesz, nie ma żartów. Na tej wysokości, na przykład tam jest 3400 metrów, masz, no nie poruszasz się też po jakimś szlaku, tylko takiej jakiejś grańce szerokiej, patrzysz na czas pewnie, co nie? Ha. No, no, schodzi
nam. Nie, nawet nie wiem, co ty powiedziałeś do mnie, co za nazwa, jak pizgacze będą chcieli dokładnie wiedzieć, to napiszą do mnie albo do ciebie.
Ja ci to napiszę, wiesz, jako, no, napiszę
ci to. Ale kurde, ale nie ciągniecie na przykład czasem do jakichś 24 albo 48-godzinnych ultra, albo, nie wiem, do backyardu, żeby spróbować?
Do backyardu mnie ciągnie. Myślę sobie, kto to w ogóle wymyślił, wiadomo kto. Więc to też jest twórca, który jest pomysłowy.
A to co, w 2024 próbujesz jakiegoś bagiardu? Będzie.
Ja jeszcze sobie układam w głowie, co bym chciała na 2024, ale to jest no jedyne chyba, co na razie mnie interesuje z tych biegów. Bo po prostu jednak wiesz, jak masz... Biegniesz od wybrzeża do wybrzeża 300 km, krowy cię atakują, borsuki, halucynacje. A no jeżeli biegnę po stadionie na przykład, to jest no innego rodzaju wyczyn sportowy. I myślę, że gdybym chciała coś takiego podjąć, to chciałabym biegać na dużo wyższym poziomie, żeby to miało sens, a jasne, nie tylko jakby pokonanie takiej trasy i zaliczenie.
Ale ciągniecie do hardkorowych wyzwań, jak na przykład własne ultra w Tatrach zimą, bez supportu, bo nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale Gośka w lutym 2021 roku postanowiła przebiec 75 km po Tatrach, ponad 5000 metrów przewyższenia w 18 godzin i 17 minut i to solo. A skoro w lutym, no to w pełnej zimie oczywiście, więc na litość Matki Boskiej Biegowickiej, na co ci to, kobieto? Czy ciebie coś ludzi w tych klasycznych zawodach, że wymyślasz takie projekty i to jeszcze zimą?
Wiesz co, w zasadzie to planowałam 100 km, a nie 75, ale no też myślę, że rozsądek wygrał, rozsądek, który tą jakby trasę mi kazał troszeczkę skrócić, bo nie było, przestało być to po prostu bezpieczne pod kątem zagrożenia lawinowego. To już były warunki takie, że po południu po prostu stoki południowe były no lekko mówiąc niebezpieczne. Z drugiej strony i tak wybrałam najlepszy możliwy dzień, najlepszą możliwą pogodę i gdyby tak nie było, gdyby te warunki, które obserwowałam gdzieś tam przez tydzień albo 2 tygodnie, były dla mnie, no po prostu uznałabym je za niebezpieczne, nie zrobiłabym tego. To jest dalej takie moje marzenie, które chciałabym powtórzyć, ale na bardziej skomplikowanej trasie, bo no umówmy się, to było 2 lata temu i trasa, którą ja sobie przewidziałam. Co prawda w dużej mierze tam przebiegała granią, no ale też jakby powrót, czyli zaokrąglenie pętli, gdzie czekał na mnie samochód mój. I no po prostu potem przebiegała drogą pod reglami, nie nad reglami, więc to była taka pierwsza próba, można powiedzieć, że podejścia do własnego projektu. Myślę, że no faktycznie może i niewiele osób by się zdecydowało na coś takiego, może niewiele osób widzi sens w tym. Dla mnie to była przygoda i chyba takie pierwsze podejście, powąchanie projektów, może, nie wiem, czy nawet z odpowiedniej strony.
A co z przygotowaniem do takich wyryb? Jak na ten przykład wspinaczka czy rower, nie wiem, jazda na szosie buduje w tobie lepszą biegaczkę?
No teraz już nie mam czasu na, znaczy nie mam siły na wspinanie. Z trenerem objęłam taką ścieżkę, żeby rozwijać się biegowo, głównie biegowo, bo dla mnie to był najważniejszy aspekt. Ja wcześniej byłam pewna mojej tam wytrzymałości siłowej i tak dalej, to oczywiście się gdzieś tam czasem wytraca, ale no w tym trybie treningowym, w którym ja jestem, nie ma miejsca na dodatkowe aktywności. No nie mam takiego zasobu energetycznego, żeby coś oprócz roweru jeszcze wplatać.
Czyli i triathlon to nie to jeszcze?
Nie, no jak najbardziej, ja rozważam hardostkę.
Właśnie tak. Boże, ona ma dwubiegunówkę, znaczy, zabierzcie mnie w kąt.
Znaczy właśnie nie wiem, triathlon jako taki mnie nie pociąga. Myślę, że też z takich powodów, że ja nie jestem gadżeciarą i nie mam chyba, nie jest moim priorytetem na przykład gromadzenie finansów na wydawanie na droższy sprzęt, żeby mieć wyższe możliwości treningowe. Natomiast taka hardostka mnie interesuje. To jest, tak, wiesz, to jest inny triathlon jakby, nie?
Tu cię boli. To teraz w kontekście hardej suczki pytanie całkiem poważne, wbrew temu jak ono zabrzmi, bo jak patrzę na to, co robisz ty, albo na przykład Patty Bereznowska, to się serio zastanawiam, czemu kobiety mogą dłużej niż faceci? To jest poważne pytanie, bo jak widzę ludzi, którzy na przykład w lądku po tych 200 iluś tam 40 kilometrach dobiegają do mety, no to poza pierwszym, drugim, trzecim gościem to tam jest pełen złomik. A jak dobiega jakaś pani, to bana, no ducha do ucha, zajebiście, wyszłam po bułki, tak?
No powiem ci, że też trudno na to pytanie odpowiedzieć i myślę, że uniwersalna odpowiedź być może nie istnieje. Ja uważam, z moich obserwacji tak wynika, że często mężczyźni wyznaczają sobie rzeczy wysokie cele, tak, długoterminowo, ale mają do tego troszkę inne podejście, czyli idą jak na bitwę. Czyli okay. Idą po prostu
jak zdobyć. Sparta.
Rozumiesz, tak, idę zdobyć tą górę, idę no, przewieźć te zawody, wóz albo przewóz. I nie jest tak, że ja o tym tak nie myślę, bo myślę, że każdy, kto biega i chce biegać na swoim najwyższym poziomie, jest po prostu waleczną osobą w środku. Jest po prostu osobą, która ma, która jest w stanie wychodzić ze swojej strefy komfortu i w niej trwać. Natomiast myślę, że częściowo mężczyźni może skupiają się tak bardzo na tym, czy im się uda, czy im się nie uda, że nie skupiają się być może na tym jak. No i to jest bardzo szeroka spekulacja. Nawet mi się nie podoba, kiedy o niej mówię. Nie jest tak, że kobiety, które wygrywają, czy są gdzieś tam na lepszych lokatach, że one są zachowawcze. I to jest rzecz, która jest często podkreślana i właśnie najczęściej słyszę takie odpowiedzi na pytanie, które ty zadałeś. No bo wiesz, kobiety to tak myślą bardziej o sobie, albo zachowują energię, rozkładają energię na cały bieg. To jest coś jeszcze innego. Być może kwestia kontaktu ze swoim ciałem to jest chyba taka myśl, która mi najbardziej odpowiada, bo no sama kwestia tego, że no mamy układ, znaczy nasz układ hormonalny, tak, trochę rzeczy u nas warunkuje, że mamy na przykład ten okres, no jest to coś, do czego jest kobieta przyzwyczajona od lat, tak? Ty musisz po prostu swojego ciała słuchać, jakby musisz go słuchać. Jesteś do tego naturalnie zmuszona i albo się z nim dogadujesz, albo nie. Jeżeli jesteś się w stanie z nim dogadać, to jesteś w stanie też od niego więcej wymóc.
Tak, jak mówisz o słuchaniu ciała, to spróbuj mi teraz powiedzieć, gdzie jest granica biegania, za którą powiesz stop, nie warto się aż tak bardzo poświęcać dla tego biegania.
Myślę, że jest to bardzo cienka granica, tak jak granica przetrenowania i treningu. I myślę, że nie ma, że bardzo trudno w ogóle ją określić.
A ty na przykład weszłaś w to ultra tak mocno, bo przed czymś uciekasz? Czy jest to dla ciebie forma jakiegoś katarzis, takie 300-400 kilometrów?
Ja weszłam w ultra, bo myślę, że byłam niedojrzała.
Tak, mi się podoba ta odpowiedź. Tak. Nie puszczać tego podcastu dzieciom.
Nie, no wyszłam w ultra, bo byłam niedojrzała i byłam młoda.
W jakim sensie niedojrzała?
W takim sensie, że byłam w stanie po prostu zaryzykować właśnie swoje ciało. Zaryzykować swoje ciało dla przygody, bo wcześniej nawet gdzieś tam właśnie w działalności górskiej, wspinaczkowej, ja podejmowałam ryzyko, które dzisiaj nazwałabym na przykład ryzykanstwem. Czyli na przykład robiłam rzeczy, na które nie byłam gotowa fizycznie. Wspinałam się z lepszymi ode mnie osobami, czy prowadziłam na przykład drogę w skali UIAA w Tatrach, jakąś tam siódemkę, a generalnie nie byłam do tego przygotowana. Robiłam to, ale nie było to w takiej... Wiedziałam, że to zrobię, ale to nie było jakby działanie z zapasem. W górach trzeba działać z zapasem.
Bałaś się kiedyś o swoje życie podczas zawodów albo jakiegoś swojego biegowego projektu?
Nie, nigdy. I nie, gdybym się bała, to bym od razu odpuściła. I to nie jest miejsce w ogóle, żeby ryzykować swoje życie. Ostatnio nawet jestem w takim momencie, że ja nawet nie chciałabym ryzykować strachu o moje zdrowie. Czyli na przykład biegnąc te 300 kilometrów, ja biegłam tak, że biegłam, myślę, że mój maks na ten moment, łącznie z tym rozpoznawaniem trasy, z innymi zjawiskami, które towarzyszą takiemu biegowi, ale wiedziałam, że nie pobiegnę tak, żeby na przykład zaryzykować zabranie hipotermię, zabranie mnie do szpitala, albo zaryzykować niesprawność tak długą po tym biegu. Jest to bardzo ciekawe, właśnie do wyczucia, to żeby dawać z siebie swój taki maks, ale żeby to było wciąż bezpieczne. Okay. I uważam, że to nie jest rzecz, którą ja będę zawsze w stanie wyczuć i każdy byłby w stanie wyczuć, ale to jest coś, co pozwoliłoby nam biegać jakby długo i szczęśliwie. Ale zawody to ogólnie są biegi zabezpieczone i w moim pojęciu w ogóle nigdy nie było tak, że ja na przykład boję się, co będzie. Dla mnie to są po prostu zawody sportowe. Kiedy startuję, to po prostu chcę być pewna, że ja startuję w czymś, w czym mogę przebiec, co mogę pokonać, do czego mam przygotowanie i predyspozycje. I wcześniej tak nie było, dlatego mówię, że byłam niedojrzała, bo swoje pierwsze ultra to ja ultra, tak, bo nie liczę, czy tam 48 kilometrów, to był mój trzeci w życiu bieg górski, gdzie przez 30 kilometrów ciągnęłam za sobą prawe kolano, tak, i ledwo dotarłam do mety, a potem się szczyciłam i wiesz, miałam opuchnięte stopy przez przez miesiąc i pomyślałam sobie, jak tak to wygląda, to ja się do tego nie nadaję. No i na szczęście tą myśl przekształciłam w to, że spróbujmy się do tego nadawać, nie? Więc zaczęłam trenować bardziej, bo teraz treningiem nie nazwałabym tego, ale teraz zupełnie inaczej rozumiem bieganie, inne rzeczy czerpię z biegania i zawsze będzie dla mnie jednak ważniejsze życie.
Co byś, kochana, robiła, gdyby nie bieganie po górach? Czy ty jesteś w stanie żyć normalnie bez tego biegania w swoim momencie życia, w jakim jesteś teraz?
Tak. Gdybym nie biegała po górach, to myślę, że przerzuciłabym się na żeglarstwo.
Takie... Kobieta, renesansu,
też niespełnione marzenie. Ale wiesz, to jest bardzo ważne pytanie, bo jeżeli go sobie nie zadajesz, to stajesz, definiujesz się przez bieganie. Mam duże założenia odnośnie swojego jakiegoś tam programu, rozwoju i tak dalej. Ale wiesz, Michał, to jest tak, że zawsze może wyjść kontuzja. Czy trenujesz dobrze,
dlatego
czy niedobrze?
Ja o to pytam. Dokładnie. Na pół roku cię coś wyłączy i dużo ludzi wtedy psychicznie siada. Nie dlatego, że mają nogę wielkości bulwy dwumetrowej, tylko dlatego, że ja jeszcze nie mogę zrobić tej dychy, rozsadza mnie. To są problemy naprawdę realne na poziomie sfery mentalnej.
Bo temat jest bardzo szeroki, bo tutaj możemy też dotrzeć do takich aspektów jak właśnie definiowanie siebie, czy wchodzenie w jakąś rolę, też na skutek tego, w jakim jesteśmy środowisku, tak? Czy rodzinnym, czy w pracy, czy na przykład swoich przyjaciół, tak? Dobieramy pod kątem tego, co robią,
czy to są biegacze, normalni ludzie?
Czy w końcu jaki mamy stosunek do social mediów, tak?
O, właśnie, jak lajeczków nie ma, no to się nie przelewa.
Lubię podkreślać, że często jest dużo zmiennych, że warto patrzeć szerzej. I jakby jeżeli występuje taki problem, tak, że ktoś ma kryzys, bo ma kontuzję, ma problem, bo ma kryzys, bo ma kontuzję. Ale to jeszcze nie jest na przykład problem tego, że on definiuje siebie przez bieganie i że to bieganie jakby jest, pozwoliło mu uciec, tak, od innych braków. Uważam, że mając kontuzję, czy w jakiejś tam przerwie, czy gdyby się okazało, że na przykład muszę skończyć z bieganiem, bo moje ciało jest teraz zdrowe, fajnie się adaptuje, ale to nigdy jakby nie jest pewna rzecz. Myślę, że po prostu mam bardzo dużo rzeczy, które chciałabym poznać, a na które teraz nie mam czasu z powodu tego, że wybrałam bieganie. Więc o to się nie obawiam, a poza tym święty spokój. Wbrew pozorom jestem introwertykiem. Wiem, że ludzie mnie o to nie podejrzewają zupełnie, ale bardziej wiesz, że opanowuje świat z poziomu ekranu, a no nie, no lubię spędzać czas na przykład z wybranymi osobami, nie na jakichś tam dużych imprezach. Czy no, spędzanie na przykład czasu na jakichś festiwalach biegowych, czy na dużym biegu jest dla mnie o tyle przyjemne, że jest to jakieś wejście. Fajnie spędzam czas z ludźmi, ale zawsze lubię też wracać jakby do swojego kącika i te i takie jakby gniazdko mentalne swoje prowadzić.
I to właśnie, mówi Małgorzata, która prowadziła w swoim życiu nie jeden, nie dwa,
ale dlatego mówiłam ci na początku, że ja nie jestem malarką, tak? Ale mam na przykład taką swoją sferę, kiedy lubię to robić jako hobby, tak? No niezależnie od tego, czy ktoś by miał to uznać za ładne, brzydkie,
wartościowe. Nie, ale to wchodzimy w taką dyskusję, czy Van Gogh sobie obciął ucho, bo był laryngologiem. Drodzy pizgacze, bardzo mądre rzeczy mówi ta Gosia, nie? Bo tak będę strażnikiem czasu. Minęła nam godzina, a ja mam jeszcze dwa duże wątki. Pierwszy duży wątek to marketing w naszym górskim biegowym podwórku, w trailu. Chcę cię o to zapytać, bo zawodowo jesteś specjalistką w temacie. Ostatnio nawet sprokurowałaś ciekawą dyskusję w social mediach a propos majeczków.
W social mediach.
Tak.
Zwanych social mediach.
Daj mi skończyć, babo, to pytanie. Gdy pojawiła się informacja o zrzutce crowdfundingu na to, żeby nasza kadra pojechała na Mistrzostwa Świata w biegu 24-godzinnym. I tutaj pozwól, że zacytuję to, co naprawdę mnie poruszyło, bo napisałaś tak. Popularyzacja biegów górskich to najlepsza ścieżka do zbudowania standardu współpracy sportowców z wartościowymi, wspierającymi sponsorami i inwestorami. Tak naprawdę zrzutki nie są w sobie złe, ale pamiętajmy, że one nie są standardem, którego chcemy w sporcie profesjonalnym. I teraz moje pytanie, co tu kurde nie działa, że kadra Polski musi zakładać zrzutkę, żeby jechać nas reprezentować, a dalej idąc chcecie zapytać, jak możemy to zmienić my biegacze, sportowcy, nie wiem, media piszące o bieganiu, o trailu, albo takie typy jak Polny Pizgacz, który pokazuje biegi czy pisze o bieganiu w social mediach. Tylko wiesz, tak realnie, bez malowania trawy na zielono i mając świadomość, że nasz rynek trailowy to nie jest wartość rynku w Hiszpanii czy USA czy tam
dokładnie
we Francji.
Na to pytanie odpowiem w sposób bardzo skoncentrowany.
Uwaga, uwaga, notujcie.
Dlaczego? Najpierw dlaczego? Dlatego, że mam potrzebę podejść do niego w sposób kompleksowy. I tak jak wcześniej zaznaczyłam, że zmiennych jest wiele, tak odpowiedź na twoje pytanie o punkt A i punkt B to byłoby tak jak wyciąganie litery A i litery B z całego alfabetu. Rozumiesz?
Nadążam, notuję.
Więc myślę, że nie warto rozwozić się nad teraz, w tym momencie, nad powodami, dlaczego sytuacja tak wygląda z perspektywy akurat finansowania kadry narodowej, ale warto poszukać też, znaczy nie wskazywać winnego, ale poszukać przyczyn ogólnych, tak?
Bo nie, mi nie tego... o to chodzi, bo wszystkim nam zależy na rozwoju środowiska biegowego, trailowego, ultra.
Dobrze, więc jakby powiem krótko, bo to będzie na pewno... taka główna teza tego, co właściwie można zrobić. No generalnie jest bardzo duże i ważne zadanie wielowymiarowe i dotyczące i odbiorców, i nadawców, i samych zainteresowanych, i sportowców. Zadanie, które ma kilka etapów. Pierwsze, powstrzymać frustrację, która troszeczkę teraz zaczyna się też wylewać w social mediach, to pociąga za sobą dyskusje, które nie przynoszą rozwiązań, więc są... Można powiedzieć frustrację, czyli na przykład reagowanie właśnie na takie sytuacje, jak właśnie sytuacja, no na przykład wysłanie kadry narodowej, jako krytyka z ust tych osób, których ona bezpośrednio dotyka. To są oczywiście, no nikomu nie można odebrać prawa głosu, ja tego też nie mówię. Natomiast myślę, że bardzo dobrze byłoby żeby zarysować jakby i rozwiązania, ale te osoby, które są najlepsze teraz, które mogą być najlepsze kiedyś, które są teraz na przykład bardzo młode, no i też można powiedzieć, że no jeżeli ktoś ich takie podopiekuńcze ramię nie weźmie, no to te możliwości skoncentrowania sponsoringu są niższe. No po prostu na ten moment uważam, że należy ograniczyć wylew jakby frustracji i nie zaogniać po prostu sytuacji, tylko wyjść z rozwiązaniem lepszym, które już koncentrowałoby bardziej rynek inwestorski niż sponsorski, a stare rzeczy zostawić jako stare rzeczy starym ludziom.
Dzięki.
Przykro mi, że tak to nazwę. Nie ukrywam, że nie widzę rozwiązania, które jest krótkoterminowe i skuteczne. Nie ukrywam, że jestem osobą, która sama może takie rozwiązanie zaproponować bez na przykład rozmów z gronem, które może mieć jakiś wpływ na zmiany. Wpływ na zmiany też może mieć po prostu środowisko odbiorców, tak jak powiedziałam na samym początku, i to, co napisałam w tamtej reakcji, oznacza nic więcej niż to, że rzeczywiście budowanie wzmocnienie rynku trailu, które w Polsce jest mikro. No jak sobie, nie wiem, porównasz rynek sprzedaży kawy, tak?
Ale o czym ty mówisz? Ja to kiedyś ogarnąłem porównawczo, że jest więcej hodowców gołębi w tym kraju niż biegaczy trailowych. Padumps.
Tak.
I to jest też tak, że my myślimy, Jezu, ten rynek się rozwija, ale i biegaczy, bo się obracamy we własnym sosie, a my jesteśmy niszą.
Jesteśmy, to raz, że jesteśmy niesamowitą niszą, dwa, że zawody sportowe, które też są zdekoncentrowane, tak, jeżeli chodzi o właściwą rangę imprez, mają w obecnych czasach bardzo trudne zadanie, żeby przetrwać. I to też jakby nie pomaga w budowaniu tego rynku. Dekoncentracja, rozdrobnienie. I one jakby też obrały, można powiedzieć, że nieumiejętny sposób podejścia do marketingu, więc można powiedzieć, że niekonsekwentne w ogóle prowadzenie, budowanie relacji z odbiorcami. My jakby my jako, załóżmy ja, ty, ludzie, którzy biegają, ludzie, którzy no, są w tym swoim własnym sosie trailowym, no to jest jeden rodzaj, można powiedzieć, targetowania. To jest jakby zamknięta ilość ludzi, która się tym w tym momencie interesuje. I marketing jakby dotarcia do tych osób jest w miarę prostym, znaczy prostackim można powiedzieć nawet, rodzajem ścieżki marketingowej, którą jeszcze jest teraz jakoś mało umiejętnie stosowane ze względu często na oszczędnościach, tak?
No tak, ale to mówimy o takiej sytuacji, ale gdzie chcesz przekonać człowieka, który biega, żeby na przykład kupił buty albo oglądał relację z Goldena na Eurosporcie. Swoją drogą zajebiście, że taka relacja się pojawiła, tylko co zrobić, żeby gościa z ulicy przekonać? Oglądnij na Eurosporcie Goldena relację, zobacz, jak wygląda bieganie po górach, to się ogląda naprawdę super jak Formułę 1. Być może to cię przekona do tego sportu, być może spróbujesz i zainteresujesz się tym.
No dokładnie. Znaczy przede wszystkim to jest tak, że z takiego ruchu, który, nie wiem, jest średnio zainteresowany i tylko nagłówek, że gość wlazł na Everest i spadł, zrobi na nim wrażenie, to mówmy się, takiego odbiorcy też nie potrzebujemy, ale poniekąd na grzebaniu też między taką grupą polega koncentrowanie i poszerzanie zainteresowania. Temat jest skomplikowany. Wolę pisać niż mówić, bo czasami wątki mi się rozjadą, uciekną i przede wszystkim mogę nie wymienić czegoś, co jest bardzo istotne.
Spoko, ale w takim razie odsyłam was pizgaczy zainteresowanych, bo nie chcę teraz ucinać takiego tematu, wiecie, grubą krechą i brzytwą, bo by nam się podcast rozrósł na drugi temat do 2 godzin, natomiast śledźcie Gosię w social mediach i nie każdy z was dokłada cegiełkę do rozwoju tego trailu. Słuchajcie, pokażcie kuzynowi, pokażcie matce, że można oglądać takie rzeczy w telewizji, może ten rynek się będzie rozrastał i ta świadomość biegaczy trailowych, a w zasadzie o bieganiu trailowym innych ludzi będzie w naszym kraju większa po prostu.
No mamy lata przed sobą na rozwój tego rynku i myślę, że...
Jesteśmy młodzi, piękni.
Na szczęście jesteśmy młodzi, piękni i jeszcze nieskontuzjowani.
Dobrze. Jeżeli myślicie, że to już koniec, to jesteście w błędzie, bo na deser ja cię jeszcze pomęczę, Gosia. Teraz musisz mieć pełen fokus, bo zapytam, czy grałaś kiedyś w ruletkę pizgacza? Dobra, nie grałaś. Słuchaj, to jest prosty temat. Ja wrzucam szybkie pytanie, a ty bez dłuższego zastanowienia się udzielasz odpowiedzi takiej zgodnej z serduchem.
Ja nie mam w ogóle w głowie takiego czegoś jak, wiesz, ścieżka skrótowa. No zobacz na mnie.
Dobrze, dobrze. To ja będę moderatorem. Szybka odpowiedź, szybkie pytanie. W ogóle super opcja, żeby cię jeszcze domęczyć w takim razie. Tu muszę przyznać, że zainspirowali mnie do tego pomysłu Rysiek Kętrzyński i Wojtek Jemy. Wojtek, jak ty masz nazwisko? Jemioła! Zawsze mi się kojarzyło ze świętami. Panowie Orgowie z Nowelasa i Pogórze
Ultra Trail, w swoim podcaście Rozbiegane Gadki. Też się tam w ogóle bawią w takie klocki, w takie fajne, szybkie pytania. Polecam serdecznie tych dwóch dżentelmenów, bo mają brody, dwie ręce, dwie nogi i jak na swój wiek są diabelnie przystojni. Panowie, pozdrawiam. A teraz wracam do Małgorzaty. Zaznaczam, że pytania będą tendencyjne i o bieganiu. Gotowa?
Powiedzmy, że tak.
Asfalt autem czy asfalt na biegowo?
Biegowo.
Skończę biegać, jak wygram UTMB, czy dopiero jak mnie pochowają?
Jak mnie pochowają.
Are you serious?
Maraton w Bostonie czy joint w Alpach?
Zgadzi.
Say what?
Żel o smaku ogórka czy rozwodnione iso?
Żel.
Nice.
Jak się czujesz z tym, że w tym roku Sylwester wypada 31 grudnia?
Fatalnie.
Dobra, idziemy dalej w moje ulubione sfery. Dwójeczka w lesie czy toj na ostatnią chwilę?
W lesie, pięknie w lesie zawsze.
No, God, please, no! No!
Objętość Iber Ales czy interwałki do pożygu?
Chcę wszystkiego.
Jak znów zamkną lasy, to będę pizgać w...
Po dachach miejskich, chyba że się przeprowadzę, to będę pizgać...
Wait a minute! Who are you?
Wbiegasz na punkt. Wygazowana kolka czy denaturat przefiltrowany przez chleb?
Jednak kola.
Okej. Okay. Smutno mi, ale niech ci będzie. Biegam po rynku w Krakowie, bo...
Bo muszę.
Ach, jak to brzmi. Kurtka z membraną czy wełniane pończochy od babci?
Babci. Wszystko od babci wybrała.
To teraz się skup. 150 km w tygodniu, czy raczej 5000 metrów przewyższenia?
No tutaj wszystko też, tak, oba.
Ale nie ma odpowiedzi wszystko, no niech ci będzie, no. To teraz pytanie otwarte. W czasie, kiedy nie biegam, lubię...
2 hours later.
To tak a propos tego, że bieganie to nie całe twoje życie. Nie?
Właśnie tak pomyślałam.
Bardzo dobrze. Roztrenowanie czy leniuchowanie?
Leniuchowanie.
Wejście na podium bez makijażu jest jak?
Czasem to standard.
Czysta forma czy bieganie z kijami?
Z kijami.
Dumne czarne pazury Ultrasa czy pedikir hybrydowy?
Dumne czarne.
Brawo, mamy to. Jesteś dzielna, brawa dla Małgorzaty, dziękuję. No i co? Tym pięknym finałem musimy kończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękuję ci, Gosia, za twój czas, za inspirację, za twoje podejście do trailu i już czekam, jakim projektem nas zaskoczysz następnym razem.
Dzięki, bardzo to było ciekawy czas na kozetce.
Musimy to powtórzyć w serii drugiej. Jeżeli chcecie jeszcze raz posłuchać Gosi, no to musicie pisać w komentarzach. A wam, drodzy słuchacze, przypominam, że te podcasty powstają dzięki wam. Jeśli chcecie wesprzeć ten projekt i kolejne audycje Polnych Pizgaczy, to możecie zostać naszym patronem na patronite.pl albo wejść na Buy Coffee, gdzie jednym kliknięciem można postawić kawkę pizgaczowi w zamian za dobrą robotę. Linki oczywiście znajdziecie w opisie odcinka lub w komentarzach. A teraz zasłużone imienne podziękowania dla turbopizgaczy, którzy wsparli zakup naszych nowych mikrofonów. Mam nadzieję, że teraz już jakość was wszystkich zadowoli. Gosia jest w HD, DVD, WC, Blu-ray. A przyczynili się do tego Przemek Barnowski, Tomasz Kacymirow, Maciek Kołek, Maciek Kukla, Darek Marek, Daniel Żuchowski, Łukasz Skowronek, Andrzej Pranica, Roman Ficek, Konrad Kramer, Tomek Nowak, Maciej, syn Edwarda, Roman Wiśniewski, Paweł Buczma, Bartek Sarka, Kasia Strzałba, Jacek Szyjka, Adam Obłudka, Aleksandra Husa i Krzychu Dżakala. Ah, thank you very much, my friends, and wypatrujcie w sieci kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę, jedźcie ostrożnie i oby wasze trąby nigdy nie dotknęły kaktusa. Do usłyszenia!